Poranek w Radiu Wnet trwa, na zegarze 8.33. Ja jeszcze tylko dopowiem, że całej rozmowy z profesorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim możecie Państwo posłuchać, jak już mówiłam wcześniej, na portalu wnet.fm, a także na YouTubie i na kanale Czarne Niebo. Zachęcamy, aby także naszego YouTube'a odwiedzać. patronite.pl/radiownet to jest również ważny adres. Są nowe informacje, jest komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący polskiej lekarki, która została porwana w południowym Czadzie przez nieznanych sprawców. Zacytujemy Państwu ten komunikat. Trwa intensywna akcja poszukiwawcza polskiej lekarki porwanej w Czadzie. W akcji biorą udział siły czadyjskie, a także francuskie, a na miejscu nadzoruje ją minister bezpieczeństwa. Polskie służby dyplomatyczne i konsularne od początku są na miejscu i pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, a także z rodziną porwanej. Ze względu na dobro sprawy zwracamy się do mediów z prośbą o wstrzemięźliwość w jej relacjonowaniu. Wiemy, że polska lekarka została porwana już w piątek, w minionym tygodniu. Nie wiadomo, czy to jest porwanie dla okupu. Najprawdopodobniej możemy przypuszczać, że tak, ale jeszcze nie mamy takiego potwierdzenia. Jeżeli nowe informacje będą napływały do nas z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to oczywiście będziemy je Państwu przekazywać. Na zegarze godzina 8.34, a my już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem. Jest z nami pan Grzegorz Kuczyński, publicysta, dziennikarz, autor książki Wagnerowcy, Psy wojny Putina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I my także spoglądamy w kierunku Czarnego Lądu. Ostatnio pojawiły się w mediach doniesienia o tym, że pomimo już śmierci właściciela grupy Wagnera, Prigożyna, cały czas Moskwa próbuje opanować kolejne kraje Czarnego Lądu. Proszę powiedzieć, co wiemy i jak wygląda sytuacja.
No, można powiedzieć, że po śmierci Prigożyna nawet ta ekspansja rosyjska przyspieszyła. Może zacznę od tego, jak wyglądał stan rzeczy w Afryce, jeśli mówimy o obecności wojskowej, przede wszystkim Wagnerowców tak naprawdę. I tutaj chodzi bardziej o zachodnią część Afryki. Ci Wagnerowcy już od dłuższego czasu, faktycznie nawet około 1000-1200 z nich przebywało w Mali, gdzie zostali zaproszeni, no, podpisano kontrakt z miejscową huntą wojskową i oni tam do tej pory wspólnie z armią rządową walczą z rebeliantami islamskimi, z Tuaregami na północy kraju. No do tego jest oczywiście kilkuset Wagnerowców już od kilku lat, którzy stacjonują w sąsiedniej Libii, w pobliskiej Libii, bo ona z Mali bezpośrednio nie sąsiaduje. No i ta Libia jest o tyle ważna, że to jest taki punkt, węzeł logistyczny, komunikacyjny, jeśli chodzi o przerzut sprzętu, przerzut ludzi z Rosji do innych krajów afrykańskich. I tak mniej więcej to wyglądało, jeśli mówimy o stanie rzeczy, obecności Wagnerowców w Rosji w chwili śmierci Prigożina. Nie, akurat tutaj Sudan, co prawda ostatnio się głośno o tym zrobiło, bo ukraińscy specjalsi mieli w Sudanie schwytać kilku Wagnerowców, natomiast od momentu wybuchu wojny domowej w tym kraju to oni tam nie odgrywają większej roli, aczkolwiek jak widać fizycznie są tam obecni. Natomiast ostatnie miesiące właśnie po śmierci Prigożyna, no to jest jedna wielka ofensywa rosyjska w sensie takim dyplomatycznym, przy czym no, jakbym tak policzył wszystkie wizyty delegacji wojskowych z Rosji, przede wszystkim z wiceministrem obrony Yunusbekiem Yevkurowem na czele do tych krajów Afryki Zachodniej, to pewnie około 10 takich wizyt w ciągu kilku miesięcy by się uzbierało. Przepraszam, bo zapomniałem, mówiąc o Wagnerowcach, którzy już wcześniej tam byli. Jeszcze jest oczywiście Republika Środkowoafrykańska. No oni tam tak naprawdę, Rosjanie, to pierwszy kraj, do którego Wagnerowcy przybyli. Natomiast ostatnie miesiące to jest też nawiązanie współpracy wojskowej przez Rosjan też z sąsiadującymi z Mali, Burkina Faso, Nigrem, a teraz niedawno też prezydent Czadu składał wizytę w Moskwie. Do Burkina Faso już wysłano co najmniej 100 żołnierzy. Będą kolejni. Pewnie do Nigru też przybędą. Nie wiadomo, co będzie z Czadem. Jak widać więc ta obecność wojskowa Rosji w zachodniej Afryce no ona zamiast się zmniejszać po śmierci Prigożina, ona tak naprawdę się zwiększa. Oczywiście to już nie będzie pod szyldem grupy Wagnera, pod innym szyldem, ale to pokazuje jednak, że ta ofensywa rosyjska trwa. Zachód, przede wszystkim Francuzi, są w defensywie. Niedawna wizyta, podróż po Afryce Antoniego Blinkena niewiele przyniosła.
To powiedzmy w takim razie, co proponuje Rosja Afryce, no bo skoro mówimy o tym, że Zachód się wycofuje, a Rosja jest coraz bardziej aktywna, no to w jakiś sposób też musi przekonywać Czarny Ląd do tego, że opłaca im się wpuszczać i tak ochoczo współpracować, nie tylko już z Wagnerowcami.
Znaczy, to przede wszystkim Rosjanie zdobywają punkty na tym, że obecność wojskowa Zachodu w tych krajach, o których rozmawiamy, w krajach Sahelu przede wszystkim, w ostatnich latach ona nie przyniosła większych sukcesów, jeśli chodzi o wojnę z rebeliantami. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno w Mali, w Burkina Faso, jak i w Nigrze, no od kilku dobrych lat trwa taka rebelia dżihadystyczna. Z jednej strony są organizacje powiązane z Al-Kaidą. One są oczywiście tutaj silniejsze. No ale też mamy konkurujące państwo islamskie, lokalne odłamy. Mamy też nieco dalej na południowy wschód Boko Haram i niestabilność wokół jeziora Czad. Więc no to powoduje, że te miejscowe rządy, a w Nigrze, w Mali, w Burkina Faso w ciągu kilku lat ostatnich obalono rządy cywilne, wprowadzono rządy wojskowych, no te hunty podziękowały, że tak powiem, Francji, podziękowały siłom ONZ, podziękowały siłom unijnym, natomiast postawiły właśnie na Rosjan, uznając, że Rosjanie będą tutaj bardziej pożyteczni, skuteczniejsi w walce z islamistami. To raz. No dwa, oczywiście to jest możliwość pozyskania tańszego w porównaniu z zachodnim sprzętem, z zachodnią bronią właśnie sprzętu i broni rosyjskiej. I Rosjanie tam to dostarczają i sprzedają na te rynki. No i trzecia rzecz, też nie mniej ważna, w przeciwieństwie do Zachodu, Rosji nie obchodzi to, czy w danym kraju afrykańskim są rządy prawa, czy jest demokracja, czy są przestrzegane prawa obywatelskie. No, to jest tak naprawdę w większości wypadków to jest sojusz, współpraca brutalnych, miejscowych, wojskowych reżimów z nie mniej brutalnym reżimem putinowskim.
Ostatnio w taką podróż po Czarnym Lądzie udała się nasza para prezydencka. Doktor Aleksander Olech zwrócił uwagę na to, że polska broń to może być jeden z takich flagowych produktów, który mógłby po prostu być no, taką naszą kartą nie wiem, przetargową, czy może to złe słowo, takim eksportowym hitem, który moglibyśmy dostarczać do Afryki. Nie wiem, czy pan śledził tą wizytę i jak pan myśli o tym, aby ewentualnie Polska próbowała w taki sposób no, nawiązać większe relacje gospodarcze?
No, zdecydowanie. Afryka wkroczyła w taki okres, w którym aż się prosi, żeby Polska swoją aktywność dyplomatyczną, gospodarczą na Czarnym Lądzie zwiększała. Dla mnie nieporozumieniem jest chociażby to, że w jednym z największych krajów afrykańskich, bogatym niezwykle w zasoby naturalne, bardzo ważnym strategicznie, czyli w Demokratycznej Republice Konga, w dawnym Zairze, że tam nie ma polskiej ambasady. Tutaj niewątpliwie chociażby ta broń, o której pani redaktor wspomina, to byłby dobry produkt eksportowy, biorąc pod uwagę, no zabrzmi to cynicznie, wręcz brutalnie, no, ale taka jest prawda, biorąc pod uwagę liczbę konfliktów zbrojnych na terenie Afryki, no chociażby nawet Rwanda, czyli jeden z przystanków na podróży pary prezydenckiej, no sama Rwanda jest w jakiś sposób zaangażowana w spory graniczne, czy to z Burundi, czy właśnie ze wspomnianą Demokratyczną Republiką Konga. No, takich konfliktów jest cała masa. Ja przypomnę, że polska broń już do Afryki wcześniej trafiała, no chociażby do Nigerii karabinki Beryl. Zaletą, że tak powiem, polskiego produktu zbrojeniowego jest to, że tak, z jednej strony on spełnia standardy zachodnie, natowskie, no a z drugiej strony nie jest tak drogi, powiedzmy, jak niektóre produkty z tego starego Zachodu. A poza tym jednak Polska w Afryce, w wielu krajach afrykańskich, wśród elit afrykańskich ma dużo lepszą prasę niż były kolonialne mocarstwa w rodzaju chociażby Francji. Więc wydaje mi się, że warto to wykorzystywać, no ale do tego potrzeba dużo większej aktywności dyplomatycznej, gospodarczej, czyli też aktywności polskich koncernów na terenie Afryki. Bo w tym momencie tak naprawdę, kiedy ten stary Zachód jakby się wycofuje, mam na myśli tu przede wszystkim Francję, ale też no, Amerykanie jakoś też nieszczególnie sobie tutaj radzą z wypełnianiem tych luk, w które wchodzą Chiny przede wszystkim, jeśli mówimy o gospodarce, a pewnie w niedługim czasie też w kwestiach bezpieczeństwa, no i Rosja, no to jest dobry moment, żeby też ugrać swoje, bo ten kontynent naprawdę daje ogromne możliwości.
No właśnie, skoro wspomniał Pan o Chinach, no i tutaj na razie głównie, jak rozumiem, ta ekspansja gospodarcza, ale powiedział Pan o kwestiach bezpieczeństwa. Czy tutaj jest jakaś szansa, że obecność Chin wyprze rosyjskich Wagnerowców?
Nie, raczej wydaje mi się, że póki co to te wpływy, one jakby w pewnym sensie się uzupełniają i Pekin z Moskwą sobie w drogę nie wchodzą. Tym bardziej, że tutaj Rosjanie no, gospodarczo nie są dla Chin żadnym rywalem, więc Chińczycy tego nie muszą się obawiać, bo tutaj dla Chin przede wszystkim najważniejsza jest gospodarka. No, niedawno podpisane kontrakty właśnie, raz jeszcze wrócę do wspomnianej Demokratycznej Republiki Konga, kolejne kontrakty na wiele miliardów dolarów na eksploatację złóż różnych surowców mineralnych, czasami bardzo, bardzo rzadko. No jest o co się bić. Rosjanie tutaj, tak jak wspomniałem, nie są konkurencją dla Chin gospodarczą, a jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa militarne, to akurat tutaj Chińczycy przynajmniej na niektórych odcinkach oddają pierwszeństwo Rosji, chociażby z tego względu, że Chiny do tej pory jednak nie dysponują takim systemem, powiedzmy, ekspedycyjnym, czyli wysyłania sił specjalnych, wysyłania najemników. Nie mają takich możliwości ciągle logistycznych, jak chociażby Rosja, a nie wspominając już o Francji, czy Wielkiej Brytanii, czy o Stanach Zjednoczonych. To niewątpliwie ogranicza możliwości chińskie na Czarnym Lądzie, aczkolwiek no, Chińczycy też będą chcieli to zmienić, bo biorąc pod uwagę skalę ich inwestycji w Afryce i skalę obecności takiej czysto ludzkiej, czyli Chińczyków, którzy są tam na miejscu, no to na dłuższą metę trudno tak to utrzymać, biorąc pod uwagę niestabilność tego regionu i to, że czasami no, trzeba bardzo szybko reagować na sytuacje kryzysowe, czyli wysłać oddziały wojskowe specjalców, czy wysłać po prostu lotnictwo dalekiego zasięgu, żeby tych Chińczyków ewakuować. No póki co Pekin jeszcze takimi możliwościami nie dysponuje.
To jeszcze na moment wrócimy do początku naszej rozmowy. Pan wspomniał o tych schwytanych najprawdopodobniej przez ukraiński wywiad rosyjskich najemnikach z grupy Wagnera. Jak pan myśli, jak może tutaj rozwinąć się scenariusz, czy gdzieś właśnie Czarny Ląd może stać się faktycznie też taką areną starcia i częściowo przeniesienia tego konfliktu za naszej wschodniej granicy, czyli starcia rosyjsko-ukraińskiego?
No, na większą skalę to jest niewyobrażalne, chociażby dlatego, że te możliwości ukraińskie w Afryce są nieporównanie mniejsze od możliwości rosyjskich. To, że akurat Ukraińcy są aktywni też wojskowo, powiedzmy, na terenie Sudanu, no to wynika z faktu wojny domowej w tym kraju i tego i prób jakby uderzenia w rosyjskie interesy gospodarcze w Sudanie. Trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie tam od dobrych kilku lat eksploatują złoża złota i czerpią z tego bardzo duże zyski. No to złoto później przez Zjednoczone Emiraty Arabskie jest wyprowadzane z Sudanu i tak naprawdę też finansuje wojnę Rosji z Ukrainą, więc z punktu widzenia Kijowa właśnie uderzanie w rosyjskie interesy tam na miejscu w Sudanie no jest logiczne i tutaj jeśli po jednej stronie wojny domowej mamy generała, który od dawna współpracuje z Rosjanami, między innymi w tym procederze wywożenia złota, a z drugiej strony mamy przywódcę hunty i głównodowodzącego armii, z którym no, Ukraińcy współpracują, bo przypomnę, że we wrześniu, niektórzy byli zaskoczeni, we wrześniu ubiegłego roku, kiedy Zełenski wracał ze Stanów Zjednoczonych, no miał międzylądowanie w Irlandii i na lotnisku na krótko spotkał się właśnie z przywódcą hunty wojskowej sudańskiej, który właśnie walczy z tym generałem wspieranym przez Rosjan, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ten Sudan, ta wojna domowa w Sudanie stała się taką wojną zastępczą, taką proxy war między Ukrainą a Rosją.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Poranka.net pan Grzegorz Kuczyński, autor książki Wagnerowcy, psy wojny Putina. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, na zegarze godzina 8:48. Jeszcze spojrzymy, czy mamy jakiś najnowszy komunikat, jeżeli chodzi o polską lekarkę, która została niestety porwana w Czadzie. Wiemy, że to stało się już w piątek, w miniony piątek. Na razie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o intensywnej akcji poszukiwawczej i cały czas tutaj jest podkreślane, że ze względu na dobro sprawy jest tutaj prośba do mediów o wstrzemięźliwość w relacjonowaniu tego, jak przebiegają te poszukiwania. Agencja AFP poinformowała właśnie wczoraj o porwaniu polskiej lekarki, która dokładnie ze szpitala w miejscowości Dono Manga, administrowanego przez Międzynarodową Katolicką Organizację Humanitarną Caritas. To ta miejscowość leży 400 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że w tej akcji biorą udział siły czadyjskie, a także francuskie. Na miejscu nadzoruje ją minister bezpieczeństwa. MSZ zapewnia, że polskie służby dyplomatyczne i konsularne od początku są na miejscu i pozostają właśnie w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, a także z rodziną porwanej. Ze względu na dobro sprawy na razie więcej informacji nie możemy także Państwu przekazywać, ale na pewno otrzymamy rękę na pulsie i jeszcze do tej sprawy będziemy wracać. Na zegarze 8:49, patronite.pl/radio. Wnet zachęcam, aby zaglądać pod ten adres i dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy są razem z nami, a teraz muzycznie Muniek i Pola.